Dobry wieczór, Anna Rębas. Zanim zaproszę Państwa na stację polarną Hornsund na Spitsbergenie, gdzie 12 miesięcy spędziła dr Katarzyna Jankowska z Politechniki Gdańskiej, zachęcam do obejrzenia zdjęć z tej wyprawy. Kilka dni temu trafiłam na niezwykłe opowieści kobiet, które na Spitsbergenie były nieraz. Były tam w pracy, ale opowiadały także o życiu codziennym w Arktyce na lodowcu. Za nami kolosy spotkania podróżników, zatem ci, którzy nie zdążyli na opowieść o Spitsbergenie i o biegunie, mają szansę wejść i ogrzać się w stacji w Hornsund w okolicach bieguna północnego. Gośćmi audycji są dziś naukowcy z Politechniki Gdańskiej, wśród nich dr Katarzyna Jankowska. Ale nim przejdziemy do rozmowy z nią i z jej podopiecznymi, opowieść o wyprawie rozpoczniemy nietypowo.
Andrzej Michałowski, ojciec Kasi, Katarzyny Jankowskiej.
Bożena Michałowska, mama Kasi.
Kiedy córka powiedziała Wam pierwszy raz, że płynie na biegun na polską stację polarną na Spitsbergenie, jak Pani zareagowała jako mama?
Ona powiedziała, mamo, to jest ostatni raz, kiedy my możemy to zrobić. To jest ten czas właśnie. Wy sobie jeszcze jako tako radzicie, więc będę o Was spokojna, a dla nas to jest po prostu ten czas, kiedy my to możemy zrobić. To jest długo, bo to jest cały rok.
Wieczór spędzamy dziś z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, którzy przez 12 miesięcy pracowali na Spitsbergenie. O swoim pobycie na stacji polarnej w Hornsundzie opowiada dr Katarzyna Jankowska z Politechniki Gdańskiej.
Tak, ostatnia wyprawa w ramach 36. wyprawy polarnej Polskiej Akademii Nauk Instytutu Geofizyki trwała dokładnie rok, ponieważ tak organizowane są te wyprawy.
W studio Katarzyna Jankowska, doktor Katarzyna Jankowska, Politechnika Gdańska, a cała nazwa wydziału to?
Pracuję na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Moim głównym zainteresowaniem naukowym jest mikrobiologia środowiska. No i stąd faktycznie miałam możliwość uczestniczenia w kilku projektach badawczych związanych z mikrobiologią środowiska, taką bardzo szeroko pojętą.
Bo przypomnijmy, jak pani się dostała tutaj na
Spitsbergen? Na Spitsbergen letnie wyprawy dolatują samolotem na lotnisko w Longyearbyen do stolicy i potem jakimiś jednostkami pływającymi do samej stacji. Natomiast ta wyprawa zimująca, czyli ten ostatni rok, płyniemy z Gdyni statkiem Horyzont 2, należący do Akademii Morskiej, prosto do stacji, zabierając ze sobą oczywiście całe potrzebne wyposażenie na rok.
Bo są też wyprawy, które na oceanie się tam przedostają, prawda?
Polska Akademia Nauk, Instytut Oceanologii, oczywiście co roku na Spitsbergen pływa Oceania, spędzając tam 2,5 miesiąca i również oczywiście naukowcy przemieszczają się w różne części fiordu Oceanią, ale Oceania również prowadzi stały monitoring, stałe badania właśnie w rejonie Spitsbergenu. Stacja zbudowana jest w kształcie takiej litery T. Patrzymy prosto, przed nami mesa, czyli taki pokój odpoczynkowy, salon, za tym jadalnia, potem kuchnia, potem magazyny. Za budynkiem znajduje się w odległości 10 metrów znajduje się budynek agregatów, czyli nasza elektrownia, serce właściwie stacji. Dzięki temu mamy prąd, elektryczność i wszystko, co jest potrzebne do życia.
Łączność.
Łączność również. Budynek jest parterowy. Jeśli od wejścia z kolei znowu od mesy po stronie prawej część letnia, czyli pokoje w tej chwili 4-5-osobowe, w których mieszkają grupy letnie, czyli naukowcy, którzy przyjeżdżają do stacji pracować w krótszym okresie. Dwa miesiące ornitolodzy gdańscy pracują 3,5 miesiąca, ale są też grupy, które przyjeżdżają na tydzień, na dwa.
A grupy turystów?
Hornsund jest zamknięty dla turystów. Jest to rejon Parku Narodowego, bardzo trudno dostać pozwolenie na przebywanie tam. Poza tym stacja ma ewidentnie charakter naukowy, także my nie mamy możliwości przyjmowania turystów. Natomiast zdarzają się osoby, które przypływają do stacji jachtami. Jest ich coraz więcej i tych gości bardzo chętnie witamy. Czasami proponujemy kąpiel, bo to mi się czasami przydaje.
Ale aczkolwiek oni chcą zatrzymać się na chwilę.
Chcą nas odwiedzić. Chcą nas odwiedzić. My bardzo często, bardzo chętnie słuchamy opowieści. Są to zwykle bardzo ciekawi ludzie.
Którzy... Nagradzani zresztą pewnie przez te swoje przejścia arktyczne ostatnio również.
Na pewno tak. Natomiast nie da się ukryć, że obserwując od pewnego czasu, no już 10 lat, ponieważ pierwszy raz w 2005 roku byłam w Forsundzie, tych jachtów jest coraz więcej. Tak jak kiedyś słyszało się o jednym, dwóch jachtach, które opływały latem Spitsbergen dookoła, w tej chwili tych jachtów jest, myślę, że dobrych kilka, jak nie kilkanaście, ponieważ otwierają się te północne przejścia, oczywiście w okresie letnim, lodu jest coraz mniej.
A w stacji są zwierzęta, psy na przykład?
W stacji są tylko psy, ponieważ no, innych zwierząt nie może być.
I one służą?
Psy mają bardzo ważną funkcję, ponieważ one ostrzegają przed nadchodzącym, czy przed zbliżającym się do stacji niedźwiedziem. Głównie chodzi o to, że podczas nocy polarnej, czy w czasie złej pogody, no przemieszczamy się po rejonie stacji, a to nie jest jeden budynek, to są trzy budynki, bo to jest no, trzy, cztery nawet budynki w bezpośrednim sąsiedztwie, powiedzmy w odległości tam 20-30 metrów, ale otwarcie drzwi i spotkanie niedźwiedzia na podwórku, no nie byłoby przyjemną rzeczą i dla tego otwierającego drzwi i dla również niedźwiedzia. Mogliby się obydwie strony mogłyby się mocno wystraszyć, w związku z tym na pewno psy, które, no ale zupełnie szczekają inaczej, kiedy ten niedźwiedź nadchodzi, alarmują i jesteśmy wtedy czujni, możemy w jakiś sposób zareagować, czyli na przykład nie wychodzić.
Od początku, od małego przychodziła na statek zawsze i chciała być pływać. No i pływa, no, pływała. Także, no a że te z tamte strony ja też bywałem w okolicach Spitsbergenu i nawet na Spitsbergenie. Także no jakoś to tak naturalnie przeszło jedno w drugie i Kasia pojechała i na północ, a poleciała na południe też. No ale to w sezonie letnim. Tu było gorzej, no bo cały cykl miała i zimę. Tylko, że ta zima podobno, wszyscy się tutaj obawiali, że zima, że czarna noc i tak dalej.
Groza polarna.
No grozy to tam nie, ale okazało się, że ta zima wcale taka zła nie była. I była dosyć ciepła, a noc polarna bardzo szybko przeleciała. Że ta cała, ale noc polarna, co to będzie? No, ale jakoś to tak z wiadomości, przecież na co dzień mieliśmy właściwie wiadomości. Przez Skype'a, no przecież no, włączone było cały czas. Także to było no, jak w drugim pokoju. No.
80 lat temu, kiedy była pierwsza wyprawa, no. kiedy Siedlecki i Sędkiewicz tam ruszali, to oni nie mieli żadnej łączności. Żadnej łączności. A jeszcze nie tak dawno nasi marynarze też nie było takie oczywiste.
Ja się łączyłam z mężem przez Gdynia Radio i to był horror, dlatego że trzeba było zamawiać, czekać. Czasem nawet 2-3 dni, zanim się człowiek połączył. A potem, no to też...
Gdynia i cały Gdańsk słysza, no kpiny, no.
Poza tym Kasia to nie była jej pierwsza wyprawa, dlatego że oni z mężem już kilkakrotnie byli w Horsundzie przedtem. Tylko były...
Kasia była 4 razy chyba.
Tylko były to krótkie wyprawy, takie letnie. Natomiast tu, no to było to wyzwanie, że to cały rok, z długo, tak...
Podczas tego wyjazdu był realizowany też kolejny projekt, inny projekt, EduScience.
Tak, ja przez ten rok, pracując właśnie w Instytucie Geofizyki, byłam, oprócz tego, że pełniłam funkcję wicekierownika, zajmowałam się zaopatrzeniem, byłam dydaktykiem w projekcie EduScience. Jest to ogromny projekt ogólnopolski, finansowany z funduszy Unii Europejskiej, który ma na celu zachęcenie młodzieży do zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. W ten projekt wciągniętych jest kilka instytucji naukowych, właśnie między innymi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z Sopotu, W tych placówkach pracują dydaktycy, którzy przygotowują materiały, ale nie tylko dotyczące rejonów polarnych, również dotyczące przedmiotów ścisłych, fizyki, matematyki, przygotowują różnego typu doświadczenia, przygotowujemy filmy, materiały, gotowe plany lekcji, z których mogą skorzystać nauczyciele na każdym poziomie edukacyjnym, od nauczania wczesnoszkolnego do szkół ponadgimnazjalnych.
Macie kontakt online też?
Mamy kontakt online. W ramach projektu myśmy w czasie naszego pobytu ten projekt testowali, więc tylko 250 szkół miało do niego dostęp. W tej chwili każda szkoła może się zalogować na platformę. Wystarczy wpisać do dowolnej wyszukiwarki EduScience platforma. Pojawi się strona logowania, trzeba podać właśnie regon szkoły i mamy dostęp. Możemy ściągać materiały z platformy.
Z panią porozmawiać, jak pani tam jest,
możemy,
na przykład na stacji?
Tak, możemy porozmawiać z dydaktykiem.
Z dydaktykiem?
W różnych placówkach. Możemy skorzystać z tak zwanych lekcji online. W zakładce lekcje można zobaczyć, kiedy dana lekcja jest zaplanowana, ponieważ dydaktycy planują na konkretny dzień, konkretną godzinę, wejść w tą lekcję i wziąć w niej udział.
Ale ja nie mogę wejść na taką platformę, jeśli nie mam regonu szkoły i popatrzeć sobie, jak to wygląda,
to znaczy,
i uczestniczyć w takiej lekcji?
Z tego, co wiem, to nie.
Specjalista środowiska biotycznego Magdalena Grzesik. Przypłynęliśmy na początku lipca i odpłynęliśmy pod koniec lipca. Oczywiście, że chcę wracać, bo jest coś takiego jak choroba polarna, prawda? I praktycznie każdy, który spędza tam praktycznie cały ten sezon, prawda, cały rok, chce tam wracać. Czyli po prostu jest taka wewnętrzna potrzeba tego powrotu do tej przyrody, do tych ludzi, bo tam też specyficzni ludzie jeżdżą.
Wy nie jedziecie tam tylko i wyłącznie po to, żeby być wśród lodowców, wśród, nie wiem, szczelin lodowych, pięknych zachodów słońca? Tam mieszkają ludzie?
Mieszkają naukowcy, których tak naprawdę nie wszyscy się znają, prawda? I przynajmniej nasza wyprawa wyglądała w ten sposób, że 5 osób, bo tak naprawdę na wyprawę jedzie 10 osób, 5 osób były to osoby całkowicie nowe i ja do tych osób należałam. Druga połowa już wcześniej była w Arktyce. Mieliśmy możliwość po prostu poznania osób, które działają właśnie w nauce związanej z Arktyką, z badaniem Arktyki i czegoś się właśnie od nich dodatkowo nauczyć, prawda?
Pani również pracuje na Politechnice?
Nie, ja akurat jestem również po Politechnice, tylko że po Politechnice Śląskiej. Ukończyłam chemię i ochronę środowiska i zajmowałam się tam badaniami wody, śniegu, takim typowym składem chemicznym, monitoringiem chemicznym wody.
I jak pani ocenia stan wody, powietrza w tamtym rejonie, na Spitsbergenie? Jest ono takie krystalicznie czyste? Wszystko jest takie super?
Tak naprawdę to w skali wielolecia można by było to oceniać, prawda? My prowadzimy te badania tak naprawdę przez szereg lat. Chromatograf, który znajduje się na Polskiej Stacji Polarnej, jest tam od ponad 10 lat, także możemy prowadzić te badania na miejscu. Nie trzeba wysyłać próbek, czyli jednocześnie do Polski, czyli jednocześnie te błędy pomiarowe się zmniejszają, czyli te próbki. I tak naprawdę w trakcie tych moich pomiarów próbki były naprawdę dobrej jakości, czyste. Znaczy na pewno fakt, że ta przyroda jest taka nieskalana, to, że właśnie woda spod lodowców, która wypływa po stopieniu, jest naprawdę krystalicznie czysta i tak naprawdę jest bardzo podobna do wody destylowanej, czyli praktycznie nie zawiera żadnych jonów.
Ale woda, której używacie na stacji, to nie jest ta woda spod lodowców?
Zimą używamy wody ze śniegu, topimy śnieg, także bo jest po prostu szereg filtrów i one tak czy inaczej, ta woda musi być tak czy inaczej oczyszczana. Były 2 dziewczyny.
Wśród nich pani doktor Katarzyna Jankowska.
Tak, zgadza się. Także były 2 dziewczyny, ja i pani doktor Kasia. A pozostali to tak naprawdę była zbieranina ludzi z całej Polski, bo byli ludzie z południa, z Uniwersytetu Śląskiego, później ludzie z Warszawy. I wszyscy, mimo że tak naprawdę większość się nie znała, to potrafiliśmy tak naprawdę taką zgraną drużynę stworzyć. Bo to tak naprawdę było najważniejsze, żeby po prostu dogadać się z tymi ludźmi, bo praca to jest jedno, a życie wśród tych ludzi to już jest zupełnie coś innego, prawda? Czyli taka na zamkniętej przestrzeni życie z ludźmi po potrafienie się po prostu z nimi dogadać, porozumienie i życie na właśnie wspólnej przestrzeni.
Odróżniało się pory roku?
Każdy miesiąc praktycznie był inny. Lipiec był niezwykle słoneczny i praktycznie można było zobaczyć to, jak tundra jest kolorowa, jak jest barwna. Niesamowita ilość fauny i flory, mimo że tak naprawdę zobaczyliśmy właśnie te wszystkie zwierzęta, prawda? Znowu sierpień, praktycznie cały czas padało, mgliście.
Deszcz?
Deszcz, cały czas deszcz. Śnieg zaczął padać pod koniec września, także na nartach zaczęliśmy chodzić od października, praktycznie do samego czerwca mogliśmy chodzić już na nartach.
A grudzień i gwiazdka daleko od domu, jakie myśli wtedy?
No na pewno tęsknota, każdy tęsknił i mimo, że byliśmy w czasie Wigilii wszyscy razem, dzieliliśmy się tym opłatkiem, to tak naprawdę każdy tęsknił i czekał tylko na to, żeby porozmawiać na Skype'ie z rodziną.
Z wyprawy na Spitsbergen oprócz badań naukowych i kolejnych odkryć ekipa z Politechniki Gdańskiej przywiozła zdjęcia. Z każdej wyprawy są to inne impresje, opowiada o nich uczestnik wyprawy Tomasz Jankowski.
No może nie codziennie wychodziliśmy i nie codziennie jest 200 zdjęć, ale no kilkanaście tysięcy na pewno zrobiliśmy w ciągu tego roku. Ja mam tutaj swoje jedno ulubione zdjęcie, a ono tam tutaj przy tamtych zorzach wisi, tam jest taka stacja z dali świecąca w nocy. Nie ma jakichś takich zdjęć, z których jestem tak super zadowolony, ale to jest właśnie jednym z tych, z którego z całego tego roku naprawdę jestem zadowolony i naprawdę trzeba mnóstwo zdjęć zrobić, żeby jakieś się znalazły takie ulubione. Ja nie wiem, z moich wszystkich zdjęć może mam, nie wiem, 5. Byłem pracownikiem Instytutu Geofizyki, jako informatyk pracowałem na stacji.
Działa tam w ogóle coś?
Działa internet, działa telewizja z pełnym pakietem cyfrowych programów. Działają wszystkie komunikatory, Skype, nie Skype. No łącze może nie jest jakieś porywające, ale w zupełności wystarcza na te kilka osób, które tam się znajdują. To da się z tym żyć. Także to nie są już te czasy pionierskie, gdzie raz na tydzień przez radio można było 3 zdania wymienić. Także w tej chwili ta odległość jak między Spitsbergenem a krajem się znacznie zmieniła. Także nawet tej izolacji aż tak mocno się tam nie czuje.
A który miesiąc albo który czas przez ten rok pan szczególnie zapamiętał, który panu zapadł w pamięć?
No jednak noc polarna. To, co się dzieje na niebie, jak jest ładna pogoda, jest po prostu niesamowite. No nie mówię tylko o zorzy, ale też o księżycu, który podobnie jak słońce się tam zachowuje, czyli nie zachodzi. Jak już wzejdzie, to się kręci dookoła i w zasadzie widać go całą dobę, pod warunkiem, że pogoda jest fajna. Także i jeszcze jak do tego jest trochę śniegu, to naprawdę jest jasno na dworze i ta noc wcale nie jest taka straszna. No i wiosna jest piękna. Wiosna jest piękna, jak jest wreszcie śnieg, już jest słońce. To się tak naprawdę na Spitsbergenie zaczyna zima dopiero w marcu, taka fajna.
To nie jest taki bardzo przyjazny rejon. Tam właściwie rządzi natura.
To na pewno. Ze zdjęciami to jest tak, że pokazuje się to, co ładnie wygląda. Trudno jest ładnie pokazać zamieć, wiszące chmury na 200 metrach i mróz tam minus 20 parę stopni, aczkolwiek te mrozy wcale nie takie straszne tam są, dlatego że na stacji, tam gdzie stacja jest zlokalizowana, jest duży wpływ Atlantyku i tam wbrew pozorom klimat jest stosunkowo łagodny, znacznie łagodniejszy niż w głębi Spitsbergenu albo po wschodniej stronie Spitsbergenu. No oczywiście nie jest tak ładnie jak na zdjęciach, ale bardzo często tak jest. Nie wiem, czy coś jest takiego trudnego. No, generalnie rzecz biorąc, trudno jest tam trafić ze względu na to, że możliwości, tam nie istnieje turystyka jako taka.
Jest kilka miejscowości, do których przypływają te wszystkie statki wycieczkowe, prawda?
Znaczy tam jest jedno miasto, jedno lotnisko i tak naprawdę ten teren dookoła Longyearbyen, tego jedynego miasta takiego z prawdziwego zdarzenia na Spitsbergenie, jest powiedzmy taki bardziej dostępny dla turystów, ale też nie jest dostępny w taki bezpośredni sposób, dlatego że tam się w zasadzie poza miasto nie można oddalić bez broni. Żeby tą broń mieć, to trzeba ją sobie wypożyczyć i trzeba mieć przeszkolenie.
A broń jest potrzebna do?
No, broń jest potrzebna do obrony przed niedźwiedziami, które się trafiają niestety od czasu do czasu. Co prawda śmiertelnych wypadków ostatnimi laty nie było, ale no to takie śmieszne miasto jest, gdzie jest taki znak uwaga, uwaga niedźwiedzie. I że poza ten punkt, poza granicę miasta bez broni nie należy się nie należy się udawać. Także nie ma czegoś takiego jak w zasadzie jak turystyka indywidualna, tam nie istnieje. Tam można pojechać z przewodnikiem na wycieczkę na zorganizowany sposób. Także samemu po prostu jest bardzo trudno. Żeby nie powiedzieć, że to jest niemożliwe. No nie da się tak jak pójść jak do nas, pochodzić se samemu po Kaszubach. No tak tam nie ma. No jeśli chodzi o pogodę i o warunki takie atmosferyczne, to no, zdarzają się dni złe i zimne. Wtedy stara się człowiek nie wychylać nosa ze stacji. Sporo pada wbrew pozorom. Lata są takie, no zależy jak które, ale myśmy mieli na przykład to lato 2013, gdzie myśmy zaczynali nasze zimowanie. No w sierpniu mieliśmy chyba 3 dni bez deszczu, także generalnie paskudna pogoda. No i także Spitsbergen wymaga czasu, żeby pokazać to, co ma fajnego.
Daria Binkuńska, jestem tej doktorantką Politechniki Gdańskiej i dyplomantką też pani Kasi Jankowskiej i zarówno tutaj w ramach realizacji pracy inżynierskiej, magisterskiej, także ta współpraca z panią doktor Jankowską była bardzo długa. A pobyt na Spitsbergenie latem 2013 pierwszy.
Agnieszka Kalinowska, studentka studiów magisterskich Environmental Engineering. W przyszłości być może doktorantka również pani Katarzyny Jankowskiej, również jej dyplomantka.
I tam życie biegnie zupełnie innym trybem. Życie to toczy się po prostu, no w zasadzie bez przerwy, tak? Bo mamy te okresy, gdzie słońce tam w ogóle nie zachodzi, mamy te okresy, gdzie mamy cały czas ciemno, a mimo wszystko to życie toczy się i te obowiązki są niezależnie od godziny czy pory dnia w ogóle realizowane. Także tutaj to zupełnie inaczej się wszystko toczy niż u nas.
Są okresy, kiedy słońce nie zachodzi. To łatwo się pomylić, łatwo jest no, nie spać, łatwo jest się zapomnieć, pracować i skąd wiadomo, że jesteśmy zmęczeni? To już noc.
To się po pierwsze czuje przy tym intensywnym trybie życia badacza, to wiadomo, że też trzeba sobie rozplanować zawsze pracę. Natomiast rzeczywiście są takie momenty, gdzie łatwo się rozregulować i na przykład pewnego dnia miałam osobiście takie przeżycie, że o 2 w nocy było przepiękne słońce, podczas gdy w ciągu dnia było tak trochę mgliście i naprawdę nie chciało się iść spać, nie chciało się schodzić pod pokład, bo po prostu było tak pięknie, że chciało się siedzieć tam całą noc, która właściwie była dniem. Także to są takie magiczne momenty, gdzie naprawdę się korzysta z tego, że cały czas się by chciało oglądać ten krajobraz.
Powiedziałaś schodzić pod pokład, czyli praca odbywa się na statku.
To znaczy ja miałam akurat okazję pracować na statku badawczym Oceania, należącym do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. I tam właściwie bardzo dużo czasu spędziłam swojego na Spitsbergenie, ponieważ ja byłam związana z badaniami na morzu. Także ja pobierałam próby wody.
Jak ta woda w tych próbach wypadła? Jest różnica?
To znaczy ja biorę pod uwagę wskaźniki mikrobiologiczne.
Przeźroczysta czy nieprzeźroczysta? Nie tak.
Nie tak, trochę inaczej, natomiast rzeczywiście jest taka przeźroczystość wody, to szczególnie widać w tym lodzie, który się ułamuje z lodowców, także to są też takie wielkie bryły pływające. W ogóle niesamowite jest to, że te bryłki, które pływają po fiordach, one strzelają. Jest dosłownie jakby się pływało po morzu Coca-Coli. Ja bardzo wielu ludziom to mówiłam, że to jest najbardziej niezapomniana rzecz, którą zapamiętałam z tego pobytu, że po prostu pływa się jak po morzu coli. Te bąbelki powietrza uwięzione w lodzie, roztapiając się, one pękają i dają niesamowity taki efekt musującej wody polarnej.
Tutaj jest parę Twoich zdjęć, prawda?
To są zdjęcia wykonane w czasie jednych tutaj z wypraw ze stacji właśnie w celu badań i w ogóle w celu, to w ogóle był pierwszy dzień, tak, kiedy dotarliśmy na statku Horyzont do stacji i to był pierwszy słoneczny, piękny dzień i można nie uwierzyć, ale te zdjęcia były robione o 24. Właśnie tutaj też możemy sobie zdawać sprawę z tego, że no, ten dzień tam trwa przez cały czas.
Tutaj widzę odrywająca się część lodowca, bo jest takie określenie cielący się lodowiec.
Tak, tutaj udało się uchwycić właśnie moment cielenia się lodowca, czyli odrywania się takich wielkich brył lodowych właśnie do morza. Towarzyszy temu zjawisku bardzo duży huk, porównywalny do naszego grzmotu w czasie burzy. Te masy skalne lodowe później przesuwają się dalej w głąb morza, także no to jest bardzo takie spektakularne widowisko i no tak jak mówię, ten grzmot, który temu towarzyszy, jednak robi bardzo duży efekt i wrażenie. Także tutaj no, można też sobie wyobrazić, jakie te bryły są duże, tak? Że jednak to nie są jakieś małe drobinki lodu, tylko ogromne bloki skalne. Tak? Tylko
one potrafią narobić szkód? Na przykład jak się znajdzie tam jakaś jednostka pływająca w okolicy?
Jeżeli chodzi o właśnie moment tutaj cielenia się lodowca, ogólnie no, nie zaleca się podpływania pod jego czoło, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne i tutaj te jednostki zazwyczaj starają się podpływać gdzieś w taki bezpieczny odległości, żeby jednak no, być bezpiecznym.
My bezpiecznie żegnamy się już z czołem lodowca na Spitsbergenie. Gośćmi audycji byli naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Śląskiej, którzy wraz z dr Katarzyną Jankowską przez cały rok prowadzili badania naukowe w Arktyce na Spitsbergenie. Na pewno kiedyś tam jeszcze wrócimy. Dziś kłania się już Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.